Paweł Rakowski, ekspert do spraw bliskowschodnich. Witamy serdecznie na antenie Radia Wnet.
Halo, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, ja właśnie powiedziałem, że 450. dzień inwazji na, no, wojny na Ukrainie i bardzo intensywny dzień także dla prezydenta Zełenskiego. On jest w drodze na G7, ale teraz przebywa w Arabii Saudyjskiej. No i to są też bardzo ważne spotkania. Jak przebiega wizyta prezydenta Zełenskiego na szczycie Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej?
No tak, prezydent Zełenski wylądował dzisiaj w Dżedda, w mieście portowym historycznego Hidżazu, w którym odbywa się kolejna sesja Ligi Arabskiej, na której prezydent Zełenski jest gościem, nazwijmy to, honorowym. Prezydent Zełenski w trakcie przemówienia zaapelował tutaj odnośnie potrzeby dialogu, albo raczej w pewien sposób zakomunikował to, że przez Arabię Saudyjską właśnie ten dialog był prowadzony. Dzięki wstawiennictwu i mediacji Arabii Saudyjskiej już od wielu miesięcy dochodzi do wymiany jeńców ze stroną rosyjską. Ważne jest to, że prezydent Zełenski powiedział wprost odnośnie zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Nie wszystkim to się spodobało, ponieważ część świata arabskiego inaczej patrzy na to, na konflikt rosyjsko-ukraiński. Bashir al-Assad, który też przyjechał na ten szczyt, no, odłożył słuchawki, kiedy ukraiński prezydent wspominał to, co Rosjanie robią na Ukrainie. Ważne jest to, że tutaj świat arabski, który w pewien sposób, w dużej mierze, ja nie mogę powiedzieć, że sympatyzuje z Rosją, albo raczej, no przynajmniej stara się być neutralny wobec tego konfliktu, usłyszał bezpośrednio o tym, co Rosjanie robią. I też media arabskie więcej uwagi swojej skupią na wydarzeniach Ukrainy. To jest niezwykle istotne z tego względu, że też przede wszystkim energetyka tutaj trzeba patrzeć szerzej, że z perspektywy krajów naftowych Zatoki Perskiej pojawia się pewnego rodzaju próżnia w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie Gazprom i Rosneft został niejako wypchnięty z przyczyn politycznych. No i te kraje też patrzą w kierunku naszym jako potencjalnych przyszłych klientów. Takim drugim właśnie bardzo ważnym elementem tego szczytu jest właśnie, tak jak wspomniałem, to, że Bashir al-Assad, syryjski prezydent, się na nim znalazł. Została zakończona izolacja regionalna Damaszku. Jest to dość mocno kontrowersyjne. Już to pojawiają się opinie, że Assad będzie takim koniem trojańskim, rosyjskim koniem trojańskim w obozie arabskim. Tutaj to też w pewien sposób pokazuje, w jaki sposób Arabia Saudyjska chce prowadzić politykę, to znaczy równego balansu pomiędzy różnymi nadskrajnymi ośrodkami, jak i też stronnictwami politycznymi. Niestety tutaj trzeba od razu powiedzieć to, że Bashir al-Assad nie poniósł żadnej konsekwencji i nie poniesie żadnej konsekwencji za zbrodnie, które były w trakcie, które tak właściwie to pochłonęło ponad pół miliona istnień ludzkich w trakcie wojny domowej oraz też wiele milionów Syryjczyków znalazło się na całym świecie bez szans powrotu do domu. To jest pewnego rodzaju jego wielkie zwycięstwo, ale też i klęska przyzwoitości. Niemniej fakty są takie, że świat arabski tutaj chce pokazać swoją podmiotowość międzynarodową, to, że z jednej strony będzie mediował pomiędzy Rosją i Ukrainą, z drugiej strony też tutaj będzie sam się porządkował bez jakiejś kurateli z Zachodu. I to, co się dzieje w chwili obecnej w Dżedda, jest bardzo ważne i będzie miało też swoje konsekwencje, zarówno te pozytywne i negatywne. Tą negatywną konsekwencją na pewno będzie to, że brak jakiejś konsekwencji wobec Bashira al-Assada spowoduje to, że przyszłe wojny domowe na Bliskim Wschodzie będą tak samo krwawe albo jeszcze gorsze niż to miało miejsce w Syrii. No i też to, że świat arabski tutaj chciałby bardziej się zaktywizować w kierunku europejskim. Przypomnę, że Arabia Saudyjska już złożyła $400 milionów pomocy humanitarnej dla Ukrainy. No i też chce kapitał z Zatoki Perskiej chce być aktywny przy odbudowie tego kraju ze zniszczeń wojennych. Z tym, że też trzeba od razu tutaj zaznaczyć, świat arabski raczej wolałby, żeby wojna na Ukrainie się zakończyła jak najszybciej i jak tak właściwie bez nawet jakiejś, żeby doszło do jakichś koncesji terytorialnych ze strony Ukrainy. No to jest akurat spowodowane tym, że Bliski Wschód też boi się tego, że im dłużej ta wojna będzie trwała, tym możliwość jakiejś eskalacji regionalnej może nastąpić.
No dobrze, a jak w tym wszystkim wygląda Iran i pomoc Iranu dla Rosji? A przecież jeśli prezydent Zełenski teraz jest gościem właśnie podczas tych obrad Ligi Narodów, Ligi Arabskiej, to chyba to jest też ważny temat, że przecież Iran w białych, no można powiedzieć tak na oczach świata, prawda, pomaga Rosji, więc co jest w stanie Zełenski uzyskać, jeśli chodzi o tą kwestię podczas tego szczytu Lig Państw Arabskich?
To znaczy tak, ważne jest to, że Bliski Wschód ma już teraz nową dynamikę, to znaczy po resecie saudyjsko-irańskim tak właściwie Liga Arabska wcześniej, gdyby tego resetu nie było, to Liga Arabska oczywiście skupiłaby swoją uwagę na Iranie, jeśli chodzi o te posiedzenia dzisiaj trwające. Iran nie był częścią żadnych kuluarowych ani też oficjalnych rozmów, czyli że w pewien sposób to co prezydent Zełenski powiedział arabskim delegatom jest wystarczające, jeśli chodzi o tutaj też dalsze jakieś tutaj polityczne knowania z względem Iranu, to znaczy to już niejako strona arabska podejmuje się takiej próby rozmów z Iranem względem polityki Teheranu względem Rosji. No cóż, na chwilę obecną trzeba też zrozumieć pewne realia, że wobec fiaska rozmów irańsko-amerykańskich, jak i też wobec różnych rozczarowań wzajemnych, jeśli chodzi o tutaj relacje Iranu z Zachodem, Teheran jest w pewien sposób skazany na współpracę z Rosją. Oczywiście jeszcze nie jest ta współpraca tak szeroka i tak głęboka, jakby to się mogło wydawać. Przedwczoraj Putin podpisał z Raisim jakieś kolejne porozumienie względem infrastruktury drogowej i stworzenie jakiejś przez Iran wiodącej ścieżki kolejowej i transportowej, która miałaby połączyć oba kraje z subkontynentem indyjskim. Tutaj oczywiście Putin też przesłał notę, telegram do delegatów szczytu Ligi Arabskiej. No tam też szereg różnych komunałów i banałów było wymienione. Zamiast tematu Iranu to akurat więcej było rozmów odnośnie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i pewnych potrzeby, które to przynajmniej z perspektywy świata arabskiego musi być uregulowane jak najszybciej, czyli że tutaj uspokojenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego wydaje się takim priorytetem. No, oczywiście jeszcze jest kwestia Sudanu i szereg innych rzeczy. No Iran bardzo sprytnie dzięki resetowi z Arabią Saudyjską się wyplątał z jakiegoś nacisku względem tej współpracy z Rosją. No i też trzeba szczerze tutaj akurat patrzeć na to, że jednak to nie od strony bliskowschodniej, ale raczej bezpośrednio amerykańskiej czy też europejskiej musi wyjść odpowiednia albo to nacisk, albo propozycja, żeby Iran od Rosji odstąpił. Wydaje mi się, że w Teheranie rozumieją sytuację, na ile ona jest złożona. To znaczy oczywiście wszyscy żyjemy tymi dronami szachet, które terroryzują ukraińskie miasta, ale to jeszcze nie jest współpraca, która mogłaby osiągnąć pewien określony pułap. To znaczy jeszcze mówiło się swojego czasu o rakietach średniego i dalekiego zasięgu. Póki co jeszcze Irańczycy tego nie sprzedali Putinowi albo nie dali Putinowi. Tym samym sposobem mają jeszcze otwartą ścieżkę do rozmów czy to z Amerykanami, czy z Europejczykami, czy to z innymi krajami regionu.
Kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski jest spodziewany, kiedy kończy właśnie wizytę na szczycie Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej, a kiedy jest spodziewany w Japonii w Hiroshimie na G7?
No cóż, polityka tutaj raczej nie lubi próżni. Mówiło się o tym, że w Arabii Saudyjskiej samolot prezydenta będzie tylko międzylądował. O tym, że akurat będzie międzylądowanie, już było wiadomo od kilku dni. Dopiero wczoraj było ujawnione, że będzie gościem Ligi Arabskiej. Tak więc najprawdopodobniej po zakończeniu posiedzeń i innych spotkań ważnych, bo ważne jest też to, że prezydenta Zelenskiego podejmie osobiście 37-letni saudyjski następca tronu, Mohammed bin Salman. I tutaj też będą rozmowy bardzo, bardzo ważne i bardzo poważne, przede wszystkim jeśli chodzi o to, że Arabia Saudyjska z przyczyn dla siebie prestiżowych, ale i też politycznych, byłaby bardzo zainteresowana w tym, żeby być obecna na odbudowie na rynku ukraińskim w trakcie odbudowy tego kraju. Jest to przede wszystkim też związane z tym, że Arabia Saudyjska szuka jakiejś formy dywersyfikacji żywnościowej. No i to akurat jest, wydaje się być, bardzo obopólny temat, jeśli chodzi o zarówno stronę ukraińską i saudyjską.
No panie redaktorze, prawda jest taka, że Ukrainę to każdy by chciał odbudowywać, prawda, po wojnie. I też się mówi o tym, że Polska jest mimo wszystko gdzieś te... Oczywiście to jest jeszcze kwestia przyszłości, oby jak najszybciej, bo to będzie oznaczało koniec wojny.
Ale panie redaktorze...
Ale to będzie oznaczało koniec wojny, prawda? Że będzie można przystąpić do odbudowy i wiemy teraz, że to nie jest tak łatwo, że na przykład my, Polacy, pomogliśmy bardzo Ukrainie, to nasze firmy wchodzą jako pierwsze.
Ale tak, panie redaktorze, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, to, że już światowi liderzy mówią o końcu tej wojny i o odbudowie, to znaczy, że jesteśmy jednak chyba bliżej niż dalej.
Oby tak było, oczywiście.
A po drugie, ważne jest to, żeby Ukraina ma swoje pewne mankamenty z poprzednich, nazwijmy to, z poprzedniego ustroju, tak, i Arabia Saudyjska jest bardzo, ale to bardzo wyczulona na to, żeby nie inwestować kolejnych milionów albo nawet miliardów dolarów, żeby to nie zostało rozkradzione. Oni mają swój świat arabski i swoich złodziei, w cudzysłowie, którzy ich sukcesywnie okradają. Między innymi też Bashir Assad dostanie 4 miliardy dolarów po to, żeby w Syrii została zamknięta produkcja narkotyków. I teraz pozostaje pytanie, a dlaczego to przez Polskę nie miałby przechodzić inwestycje, które miałby odbudowywać Ukrainę, ale właśnie inwestycje idące z krajów naftowych, które już po prostu są bardzo zmęczone tym, że lwia część środków finansowych jest z reguły rozkradana, a wiemy o tym, że na Ukrainie są te środowiska, które bardzo chętnie by też po prostu przejęły te pieniądze. To jest akurat bardzo poważny problem, z którym polityka na najwyższym szczeblu musi się borykać. Jednak korupcja nie zniknęła z Ukrainy.
No tak, no przecież...
Nie jest to państwo transparentne.
Oligarchowie, tak, prawda? Oligarchowie, którzy trzymali... Cały czas, i oczywiście, że
cały
tak,
czas tutaj są aktywni, jeśli chodzi o działalność polityczną. Tak więc tutaj mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni, czy też tygodni temat państw arabskich, bogatych państw naftowych, arabskich, Polski i Ukrainy, jeszcze będzie, mam nadzieję, poruszany na antenie radiowej.
Oczywiście, to jest na pewno temat, który będzie za chwilę bardzo nas obowiązywał, jeśli chodzi właśnie o odbudowę Ukrainy, ale to też będzie oznaczało, że wreszcie jest koniec tej strasznej wojny. Dzisiaj mamy 450 dzień wojny. Dziękuję panie redaktorze. Paweł Rakowski, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dziękuję, wszystkiego dobrego.